świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Kanecki program realizuje. Razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białac. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
I członkowie grupy wsparcia działającej w Siedlcach, Ania i Sebastian. Witam serdecznie.
Witamy.
I zapraszamy Państwa do pozostania z nami do godziny 23. Dzisiaj będziemy mówić o programie 12 kroków, który stosowany jest między innymi w terapii dorosłych dzieci alkoholików, którymi się zajmujemy już od kilku lat. Dziś przejdziemy do 10 kroku tego programu, który mówi o prowadzeniu nadal obrachunku moralnego na bieżąco, przyznając się do popełnionych błędów, i czekamy na Państwa wypowiedzi, jak Państwo radzą sobie z zestawieniem tego kroku. Może zechcą się Państwo podzielić swoim doświadczeniem. Numer gadu-gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Dziś przechodzimy do 10 kroku programu 12 kroków. Mówi on o prowadzeniu nadal obrachunku moralnego na bieżąco, przyznając się do popełnionych błędów. W poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, że trzeba zadośćuczynić osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdyby zraniłoby to innych lub ich lub same dorosłe dzieci alkoholików. A dzisiaj tak troszkę powracamy do tego kroku czwartego, który mówił o tym, żeby dokonać gruntownego i odważnego obrachunku moralnego. Dlaczego warto prowadzić nadal ten obrachunek, skoro się już dokonał w czwartym kroku, a już jesteśmy przy dziesiątym?
Tak. To, ci, którzy nas słuchają od tych 3 lat, a przynajmniej tak się śmieję z tego, dlatego że te audycje to miały być 3 albo 4 bodajże. Kiedyś
się narobiło.
Jak mnie Ania tutaj namówiła, zrobiło się z tego chyba 3 lata. Ale ci, którzy słuchają tej części dotyczącej 12 kroków, to mają w pamięci zapewne to, co ja mówiłem na początku, jak mówiłem w ogóle o programie 12 kroków, szczególnie jeśli chodzi o program 12 kroków anonimowych alkoholików, bo on jest jak taką podstawą tych innych takich, tak użyję takiego określenia, 12-krokowych różnych grup, prawda, dla różnego rodzaju osób. Otóż program 12 kroków jest takim programem duchowego rozwoju. Można powiedzieć, że to program takiego duchowego rozwoju na całe życie. To nie jest coś, co my możemy zacząć, tym się zająć i w którymś momencie powiedzieć stop. Już jestem wyleczony dzięki temu programowi. Moja duchowość uległa głębokiej przemianie, tak głębokiej, że już właściwie tym programem się nie muszę zajmować. Nie muszę się zajmować tymi rzeczami, które w tym programie są zapisane, czy które realizowałem przez jakiś czas. Zapytałem kiedyś takiego znajomego alkoholika, który chodzi w miarę regularnie na meetingi. Na tych meetingach mówi, na imię mam, no, żeby nie zdradzić jego tożsamości, na imię mam Andrzej, jestem alkoholikiem. Chodzi tak 20 lat. Ostatni alkohol wypił 20 lat temu i dla mnie to było takie trochę zaskoczenie. Mówię mu, słuchaj, no to jaki z ciebie alkoholik, nie? Skoro ty po 20 latach się do tego cały czas przyznajesz, bo ty już nawet smaku nie pamiętasz tego alkoholu, nie? To on mówi, powiedział w ten sposób, że program 12 kroków pomaga mu w takim rozwoju duchowym i w takim życiu w trzeźwości. On w ten sposób też nie traci pewnej swojej tożsamości. A jego tożsamość to jest taka, że on jest chory na chorobę alkoholową i to jest choroba na całe życie. Choroba, która przede wszystkim zmieniała jego myślenie, jego doświadczanie siebie i świata i doświadczanie Boga. I to, że on w miarę regularnie uczęszcza na meetingi, pozwala mu pamiętać o tym. Jak jest w przypadku osób, które, dorosłych dzieci alkoholików, które zaczynają ten program stosować? Otóż na ogół jest tak, że one przechodzą takie różne fazy. Jedną z tych faz jest takie zachwycięcie się tym programem. Taka próba takiego dosyć szybkiego pójścia do przodu, czyli takiego nie wiem, jeden krok, jeden miesiąc. Nie? To jest zresztą takie normalne, dlatego że nagle trafiamy w taką grupę ludzi, którzy są nam bliscy, którzy mają podobne przeżycia, którzy nas w naszym rozwoju wspierają i nagle okazuje się, że jak zaczynamy pewne proste recepty stosować w życiu, no to to życie nam się zmienia. Nie? I stąd takie, często takie właśnie zachłyśnięcie się tym programem, które prowadzi do takich czasem różnych euforycznych zachowań, no i do takiego właśnie czekania na meeting, chodzenia na te meetingi, czyli na te spotkania, takiego utożsamiania się z grupą i tak dalej, i tak dalej. Ta faza takiego zauroczenia programem to zwykle się kończy na czwartym kroku. Dlaczego? Ano dlatego, że w czwartym kroku zaczynamy się zajmować swoim własnym życiem, czyli takim właśnie robimy ten obrachunek moralny taki gruntowny z całego swojego życia. Wtedy następuje coś takiego, że spora grupa dorosłych dzieci, które pracują nad programem, zaczyna mieć problemy z akceptacją tego programu. Dlatego, że zaczyna dotykać różnych takich bolesnych sfer własnego życia. Nie? Zaczyna się pojawiać takie widzenie pewnych naszych zachowań, które coś nam tam w życiu do tej pory robiły, które były dla nas wygodne, wszystkim takie, które były nam znane. My wiedzieliśmy, czego się spodziewać, prawda? Jak zrobimy tak, no to będzie tak. Jak zrobimy inaczej, to będzie inaczej, ale to było takie wszystko przewidywalne. Natomiast właśnie w czasie tego czwartego kroku, no zaczynamy się temu przyglądać i nagle zauważamy, że pewne nasze zachowania, które jakoś nas tam uwierały, ale którymi się posługiwaliśmy, tak naprawdę to one, że tak powiem, służyły zupełnie czemu innemu, niż nam się wydawało. Nie? Na przykład ochronie naszego ja, albo takiemu pielęgnowaniu poczucia takiej gorszości, czy takiej obniżonej samooceny, czy na przykład takiego, nie wiem, chęci bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi. Nie?
Czyli dwa takie bieguny po prostu odmienne, prawda? Że albo...
Tak, tak. I czyli to zresztą się często pojawia, na przykład jak mówię o tym ostatnim, to dorosłe dzieci alkoholików mają taką dużą w sobie często chęć niesienia pomocy innym ludziom. Nie? Sporo dodaje z psychologami, terapeutami, pielęgniarkami, nauczycielkami przedszkola. Nie powiem przed skolankami, bo to się obrażą zaraz. I właściwie, no, można powiedzieć, że tak patrząc z boku, to wydaje mi się, że robią rzeczy niesamowicie ważne, potrzebne i tak dalej, nie? Tymczasem przy tym obrachunku moralnym może się na przykład okazać, że ja tego nie robię dla drugiego człowieka, robię to głównie dla siebie, żeby się czuć potrzebną.
Ale czy to jest naganne?
Ja tutaj nie powiem, czy to jest naganne, czy nie, bo to nie ma znaczenia. Natomiast warto jest uświadomić sobie, po co my pewne rzeczy robimy, nie? Tak naprawdę.
Co nam to załatwia? Jak daleko jest to posunięte, prawda?
Proszę?
Jak daleko jest to posunięte?
Tak, co nam to tak naprawdę załatwia, nie? Co my sobie w ten sposób załatwiamy. Więc to nie jest kwestia jakby jakiejś tam naganności. Nie? Ja nie jestem od oceniania zachowań innych ludzi. Natomiast ja mogę oceniać swoje zachowanie. odkłamywać je po prostu z różnych rzeczy, które wydają mi się, czasem tak oczywiste, a one tak wcale oczywiste nie są. A odkłamuję je po co? No po to, żeby poznać siebie i żyć prawdziwie.
Czyli wystarczy samo takie stwierdzenie, że takie są moje motywy do tej pracy na przykład, tak? Że...
No to też nie jest to tak do końca, że to samo stwierdzenie wystarczy. W czwartym kroku, jak się ten obrachunek moralny robi, to jakby zaczyna się zmieniać nasze myślenie o sobie i nasze widzenie siebie. Zaczynamy dostrzegać tutaj, no wracam do jakiejś tam wcześniejszej naszej audycji, kiedy o tym mówiliśmy, wracam jakby do takich sytuacji, no które mnie uwierały. Nie? Czyli coś takiego było w moim życiu, co mnie na tyle uwierało, że chciałbym to zmienić. Nie? Można to zrobić z pomocą siły wyższej, drugiego człowieka, grupy, ale to wymaga pewnego wysiłku i pewnego odkłamania samego siebie. Nie? Nie jest to proste, dlatego że no, to po pierwsze boli, po drugie wymaga to od nas wysiłku pewnej zmiany. Nie? A zmiana, tak jak wielokrotnie powtarzam, jest w naszym odczuciu często czymś niebezpiecznym, dlatego że nie wiadomo, co będzie, jak zacznę się inaczej zachowywać, nie? Co inni sobie pomyślą i tak dalej. No i w tym, jak się przebrnie ten czwarty krok, to wtedy się ta euforia kończy i zaczyna się jakby praca nad sobą, nad zmianą. Ona jest na początku taką pracą, powiedzmy, głównie na to nastawioną, czyli taką, powiedzmy, jednorazową, chociaż jest to pewien proces, ale ona się nie kończy w momencie, kiedy my powiemy, no tak, zrobiłem obrachunek moralny, to teraz wyznam to przed sobą, Bogiem i drugim człowiekiem i tak dalej, nie? Tak, te kroki idą. I że na tym kończę. No nie kończę. Dlatego, że ten krok 10 pokazuje coś takiego, że jest to robienie tego, czy prowadzenie tego obrachunku moralnego jest pewnym procesem takim ciągłym. Nie? Mhm. Tu się wyraźnie mówi. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny na bieżąco, przyznając się do popełnianych błędów. To nie może być tak, że my sobie na ten obrachunek planujemy na przykład pierwszą sobotę pierwszego kwartału, pierwszego miesiąca tego kwartału. Nie? I mówimy sobie tak, no to my żyjemy przez 3 miesiące, zobaczymy, jak to będziemy sobie funkcjonować, a później sobie siądziemy i zaczniemy to analizować. I zaczniemy sprawdzać, czy na przykład jakieś zachowania, których się chcieliśmy wyzbyć w przeszłości, czy one nadal się pojawiają, czy się nie pojawiają i tak dalej. Co by to znaczyło? No to by znaczyło to, że my tak naprawdę przez te 3 miesiące to właściwie nie próbujemy nic robić ze swoim zachowaniem. Jeśli nie próbujemy tego, to wracamy do starych zachowań. Bardzo szybko. Dlaczego? Ano dlatego, że tamte stare znamy, jesteśmy do nich przyzwyczajeni i jakby trudno jest nam z nimi zerwać. One się pojawiają po jakimś czasie znowu. Nie? I ten właśnie obrachunek moralny, taki robiony na bieżąco, to on nam pozwala na coś takiego, że my bardzo szybko zauważamy te zmiany, czyli te powroty czy nawroty do tych poprzednich destrukcyjnych zachowań i staramy się je korygować na bieżąco. Czyli nie zbierać tego, że tak powiem, do torby, jakbym to określił, bo to niesie ze sobą określone konsekwencje, na przykład wzrost napięcia, na przykład poczucie winy, na przykład taki właśnie powrót do takiego myślenia o sobie w kategoriach, no, że jestem do niczego, bo jakby znowu robię to samo. Nie? Zresztą częsty taki sposób mówienia u DDA na temat właśnie tych nawracających zachowań. To jest taki, że no właściwie się niczego nie nauczyłem, nie? Że ciągle, ja wiem, że tak nie, się nie robi, że to mi, nie wiem, daje jakąś tam, daje jakieś tam poczucie winy we mnie wzrasta, albo zaczynam się gniewać, albo się zaczynam nakręcać, a mimo to dalej to robię. Nie? W związku z tym obrachunek moralny robiony na bieżąco jest bardzo ważny, dlatego że on nam pozwala jakby na bieżąco reagować na to, co się z nami aktualnie dzieje.
Jakoś się zdystansować, spojrzeć na to z boku.
Tak, zdystansować się, spojrzeć na to z boku, a jednocześnie nie prowadzi to do takiego wzrostu napięcia, do takiego właśnie poczucia winy i tak dalej. Nie? To jest jakby druga strona tego robienia na bieżąco obrachunku moralnego. Czyli można powiedzieć tak, że ten właśnie krok 10 mówi o czymś, o czym ja już mówiłem kiedyś. Mianowicie, że program ten 12 kroków jest takim programem na życie. W duchowości, w rozwoju duchowym nie można stanąć w miejscu. To jest to, o czym ja kiedyś usłyszałem od świętej pamięci mojego katechety, księdza Piotra Sadownika, który tutaj potem go spotkałem w świętej Teresie, jak już się dawno wyprowadziłem z Siedlec, znaczy z Katowic do Siedlec i tak żeśmy się tu spotkali. Nie? On kiedyś powiedział coś takiego, że edukacji religijnej nie można skończyć na katechizmie w drugiej klasie szkoły podstawowej. Bo ta edukacja, czy takie przybliżanie się do Boga jest czymś ciągłym.
Takie dojrzewanie.
Czymś, co jest na całe życie. Nie? Mhm. I dokładnie podobnie jest właśnie z tym programem. Ten program jest rozwoju duchowego, jest programem na całe życie. I jeśli się go w jakimś tam momencie zaniedba, no to można powiedzieć, że człowiek cofa albo zostaje na jakimś tam poziomie. Nie? Zresztą ludzie, którzy przez wiele lat ten program stosują, oni widzą jego działanie i widzą taką konieczność jakby takiego bieżącego zajmowania się sobą, bieżącego kontaktu z siłą wyższą, nie? I takiego właśnie też przyglądania się swoim zachowaniom na bieżąco. To jest to, o czym mówi ten krok.
My wrócimy do rozmowy za chwilę.
Świat ludzkich uczuć.
The
właśnie wracamy do rozmowy. Jeszcze raz przypomnę numery kontaktowe do naszego studia 644-65-55. To jest numer telefonu, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer gadu 308-6701. Wspomniał Pan o tym, że dorosłe dzieci alkoholików mają taką tendencję do odpuszczania troszkę sobie, czyli wychodzą z założenia, że już sobie same radzą w życiu, że gdzieś te kroki, które wcześniej zrobiły, już na tyle wystarczają, żeby sobie radzić z tymi zachowaniami, z którymi sobie wcześniej nie radzili. Ale przychodzą zawsze takie momenty w życiu, kiedy coś się dzieje nie tak, jakbyśmy chcieli. I przychodzi moment, kiedy zastanawiamy się, czy to wszystko ma taki sens, jak sądziliśmy. Takie trudne sytuacje pojawiają się wtedy, kiedy te nieskuteczne zachowania znowu dochodzą do głosów. W przypadku dorosłych dzieci alkoholików jest ich trochę, o tym mówiliśmy też podczas naszych audycji. Te sytuacje też są chyba po to, żeby się przyjrzeć temu, co jeszcze do zrobienia, bo ten obrachunek moralny musi czemuś służyć. My mówiliśmy o tym w kroku czwartym, że warto go zrobić, żeby potem chociażby pójść i przeprosić kogoś, jeśli możemy to zrobić. I znowu teraz się zastanawiam, no to co, to zaczynamy od nowa, 10. krok robimy i co, wracamy do 4. i od nowa aż do 10.
Mogłoby się tak wydawać i może i tak jest, a może i tak nie jest. Tego to tak naprawdę nie wiem. Natomiast ja mam taką wizję tego, że w momencie, kiedy zaczynamy się zmieniać, czyli kiedy dokonaliśmy tego obrachunku moralnego, zobaczyliśmy błędy, jakie robimy, zobaczyliśmy, kogo krzywdzimy, czy krzywdziliśmy, próbujemy zadośćuczynić tym krzywdom, no to kolejny etap jest jakby taki, że zaczynamy na co dzień przeglądać się swojemu życiu. Jeśli się pojawiają jakieś takie zachowania, które są jak powrotem do tych starych schematów, to natychmiast staramy się z nimi rozstawać, czy natychmiast staramy się je zauważyć, no i wyciągnąć z nich wnioski, nie? Wnioski to mogą być albo takie, że na przykład próbujemy analizować, skąd się te zachowania znowu biorą, nie? Czy to nie jest tak, że my wchodzimy w jakieś takie sytuacje, które są na przykład, czy były do tej pory dla nas destrukcyjne. Nie? Czy na przykład swoim zachowaniem nie krzywdzimy kogoś, bo jeśli tak, to możemy od razu to zachowanie korygować, na przykład od razu kogoś przeprosić, nie? Czyli jest to takie przyglądanie się sobie na co dzień, nie? Oczywiście jest też tak, że w momencie, kiedy zrobimy te kroki tam od 4 do 9, zaczyna się pojawiać właśnie też taka tendencja takiego myślenia o sobie, że no ja się zmieniłem już na tyle, że właściwie mogę sobie odpuścić. Nie? Chodzenie na meetingi to nie jest najpierw tak, to nie jest tak, że my sobie myślimy, no tak, już na meetingi nie będziemy chodzić. Nie? Czy to nam nic nie daje i tak dalej. Zaczyna się dziać coś takiego, że zaczynamy nagle mieć dużo różnych zajęć. Akurat w tych momentach, kiedy te meetingi się odbywają. Nie? Zaczynamy czuć zmęczenie, zaczynamy, nie wiem, no, mieć jakieś takie sytuacje trudniejsze bądź łatwiejsze, które w jakiś tam sposób usprawiedliwiają to nasze nieobecności. I to, co to jest, no to jest nic innego, jak tylko próba zejścia z tej drogi, którą sobie założyliśmy na początku. Jest to niezwykle niebezpieczne, dlatego że to prowadzi jak do ujawniania się tych starych mechanizmów, starych sposobów funkcjonowania, które czasem dla nas były wygodne, dlatego że mieliśmy też poczucie takie, że te stare zachowania czy jakieś tam sposoby funkcjonowania zdejmowały tak naprawdę z nas odpowiedzialność za nasze własne życie, odpowiedzialność za nasz rozwój i tak dalej, i tak dalej. Więc no, a to już jest prosta droga do powrotu do sytuacji, w których znajdowaliśmy się kiedyś i które nas doprowadziły na grupę, nie? Doprowadziły nas na w takie miejsce, w którym zaczęliśmy szukać pomocy, ponieważ, no, tak delikatnie rzecz ujmując, nie byliśmy zadowoleni z tego, co się dzieje w naszym życiu i co się dzieje z nami samymi. W momencie, kiedy przestajemy się zajmować programem i przestajemy chodzić na przykład na meetingi, czy kontaktować z grupą, to co się wtedy pojawia? No to zaczynamy żyć mitem, że jesteśmy w stanie kierować swoim własnym życiem, no i zaczynamy kierować, nie? I zaczynamy kierować. No, efekt tego jest taki, że jak mamy takie poczucie, że kierujemy swoim życiem, no to się zaczynamy posługiwać jakby tymi samymi schematami, których chcieliśmy się pozbyć.
No tutaj ktoś, kto o nas po raz pierwszy słucha, może teraz wyjść z założenia, że no zaraz, to teraz chodzić na grupę po to, żeby nie kierować swoim życiem, żeby się poddać i bezsilność się pokazać?
No to jest tak nie do końca, natomiast to chodzenie na grupę czy tam uczęszczanie w meetingach czy spotkaniach grupowych, ono czemuś służy. W grupie mamy po pierwsze kontakt z innymi ludźmi, jest to dla nas grupa wsparcia, ale też my jesteśmy wsparciem dla innych. Po drugie, grupy pracują nie na zasadzie dyskusji kawiarnianych, bo to wtedy nie ma grupy, ona się szybko rozleci, ale pracują nad poszczególnymi elementami programu. I w związku z tym ułatwiają nam naszą własną pracę nad 12 krokami. To, co zaczynamy odczuwać na meetingach, to jest też taka ciepła atmosfera, tak pewien entuzjazm i to się nam udziela, to nam pomaga jakby w dalszej pracy nad sobą. To też prowadzi do czegoś takiego, że łatwiej jest nam jakby naszą życiową filozofię, ten program 12 kroków przyjąć. I oczywiście jest tak, że my nie zawsze, nie jest tak, że jesteśmy, nie wiem, skazani na chodzenie, na meetingi non-stop całe życie, ale mamy przynajmniej poczucie takie, że gdyby coś się z nami działo, to wiemy, gdzie pójść.
Dokładnie. Mhm.
To wiemy, gdzie pójść. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna i ja muszę powiedzieć, że taka nie do końca dla mnie zrozumiała, no, ale to jest, na tym polega potęga grupy, że ludzie, którzy w nich są i którzy aktywnie uczestniczą w pracach grupy, którzy nie uważają się za mądrzejszych od programu, to oni po prostu, im się zmienia życie, no. U nich ten rozwój duchowy ewidentnie następuje i oni to zdecydowanie odczuwają. Ja pamiętam w latach 80., pod koniec lat 80., jak tutaj ruch anonimowych alkoholików się powstawał w Siedlcach, to wielu moich pacjentów, których ja tam kierowałem, bo taki miałem przywilej jako terapeuta. Nigdy nie zmuszałem, ale mówiłem, no i sprawdź po prostu, nie? Pytało mnie, no co takiego jest w tych grupach, że one tak wpływają. Ja mówię, wiesz, no ja tego nie badałem, nie chcę tego badać, nie wiem co to jest, no ale coś jest, no. Coś takiego, co działa po prostu. To weź tam pójdź, nie zastanawiaj się nad tym, nie kombinuj w swojej głowie, tylko weź program, pójdź na meeting, pochodź tam trochę na ten meeting i zobaczysz, co się będzie z tobą działo, co się będzie działo z twoim życiem.
Nie? A czy ludzie stosują 12 kroków bez meetingu? Czy pana pacjenci to stosują? No bo tak, ja sobie tak nie wyobrażam, dlatego pytam.
No ja też sobie tego nie wyobrażam. Ja też sobie tego nie wyobrażam. To znaczy, no jestem sobie w stanie wyobrazić, ale jest to chyba bardzo trudne. Między innymi z tego powodu, że jakby program można na różne sposoby interpretować. I jak ja bym ten program czytał, podejrzewam, to bym przede wszystkim, nie wiem, wybierał z tego programu jakieś takie smakowicze kąski, czyli coś, co mi pasuje, nie? Mhm. Jeżeli, ja to zawsze mówię tak moim pacjentom, że słuchaj, nie bądź mądrzejszy od programu. Jeśli będziesz mądrzejszy od programu, to się znajdziesz w punkcie wyjścia. Dlatego, że twoja mądrość zaprowadziła cię w to miejsce. Nie? Mhm. I to samo dotyczy osób uzależnionych i współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. O tym zresztą w tym programie się nie mówi, nie? Bo drugi krok mówi wyraźnie. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. A tą siłą większą od nas samych
może być grupa.
To może być program. Nie? Tylko program rozumiany literalnie tak, jak jest napisany, a nie wybierany wybiórczo przez osobę, która no, posługuje się starymi schematami i tak dalej. No, dla DDA, które posługuje się takim szyldem DDA, bo ja mam często takich pacjentów, już przychodzą do mnie i mówią, no wie pan, bo ja bym chciał tutaj, czy chciała podjąć leczenie, bo jestem dorosły dziecko alkoholika, nie? A ja tak się pytam, no a co to w ogóle znaczy, nie? Co ci ten szyld daje, że ty się nim tak posługujesz, nie? No bo on różne rzeczy daje. On różne rzeczy daje, no. I jeśli nie wyobrażam sobie kogoś, kto weźmie ten program do ręki, zacznie go czytać i na przykład no, przejmie się krokiem 9, nie? Pod tytułem, że skrzywdziłem różnych ludzi i teraz chcę im to wynagrodzić. No to pierwsza rzecz, jaka się na tym, jak to mnie skrzywdzili, nie? To ja jestem z domu, gdzie był alkohol, gdzie ojciec pił, matka się nim zajmowała, a ja chodziłem taki bezpański, dlatego mam takie kiepskie życie. Nie? To jest bardzo częsty, wbrew pozorom, bardzo częsta taka postawa. Nie? No i teraz jeśli nieuważnie zrobimy poprzednie kroki, no to
że nie skutkuje to kolejne.
No to jaki będzie efekt? No żaden nie będzie, nie? Żaden nie będzie, dlatego że jakby nie przejdziemy pewnego etapu, który jest niesłychanie ważny. No, ale tutaj ja się tak trochę koncentruję na tych meetingach, mówiąc o tym, że to zdecydowanie takie bycie w grupie bardzo pomaga. Nie? Bardzo pomaga w takim uświadomieniu sobie tego, czym ten program dla mnie naprawdę jest. Jeżeli ja się do tego programu przekonam, to robienie 10 kroku w sposób taki, o jakim program mówi, to nie będzie trudne. To będzie coś, co mi tak, można powiedzieć, wejdzie w krew. Nie? Takie zastanawianie się, po co ja coś robię na przykład. Nie? Co mi to daje, po co mi to potrzebne, czy to jest coś, co mnie rozwija, czy to jest coś, co mnie cofa.
To może jest taki trochę dobry punkt, gdzie skierować tą energię, która nam każe wszystko analizować, prawda? Przynajmniej ja tak mam, ja tak czuję, że wszystko, co mi się przytrafia, zbieram na czynniki pierwsze, ale może też nie wykorzystuję tego we właściwy sposób, a tutaj jest takie ukierunkowanie, prawda?
To jest to ukierunkowanie, tylko że my tą analizę robimy w konkretnym celu. Mianowicie to jest tak, no jak mi się błąd przydarzy, to go mam natychmiast naprawić, nie? Jak kogoś skrzywdzę, to ja mam natychmiast przeprosić, a nie czekać z tym nie wiadomo na co, bo to wtedy wiąże moją energię, powoduje różne rzeczy, o których mówiłem tam w naszym poprzednim wejściu, bo to właściwie zaczyna eskalować moje takie zachowania, które ja kiedyś robiłem, czy kiedyś znałem i tak dalej. Ten obrachunek moralny można robić na różne sposoby. No, jest taki ciągły, czyli coś, co ja robię, nie wiem, w relacjach z innymi ludźmi i tak dalej, czasem się do kogoś jakoś odezwę, na przykład nie w taki sposób, w jaki mógłbym, nie? No to się zastanawiam wtedy, no po co ja to zrobiłem, co mi to dało, co to tej drugiej osobie dało, nie? Jeżeli czuję, że no na przykład mam w sobie duży taki lęk przed autorytetami i coś mi tam szef powie, no to ja tak i zaczynam to robić. Czasem wbrew sobie, nie? To jakby w momencie, kiedy ja to zobaczę, to mogę natychmiast coś z tym zrobić, nie? Mogę to zmienić. Nie? I to wtedy nie będzie czegoś takiego, że ja będę znowu to, nie wiem, w sobie chołubił, pieścił, a to mnie będzie tak zżerało od środka, nie? To, to rozumiesz, o co no mi tak, tutaj chodzi, nie? Także często się to na takie trzy sposoby robi, ten taki ciągły obrachunek. Jeden to jest taki właśnie takie przyglądanie sobie na bieżąco. Drugi sposób, równie ważny, to jest coś, co my często robimy wieczorem. Nie? Przed położeniem się spać.
Taki rachunek sumienia.
No, coś takiego, to się tak jedno z drugim, jak się okazuje, wiąże. Nie? No, zresztą kroki są takie, wywodzą się z takich ruchów chrześcijańskich, także tutaj te elementy na pewno są. Nie? No i trzeci to robienie tego co jakiś czas w miarę systematycznie, nie? Czyli taka próba zobaczenia w jakim miejscu się znajduję dzisiaj, a w jakim byłem, nie wiem, 2 miesiące temu, nie? Jeżeli ufam swojej sile wyższej, zawierzam jej różne rzeczy, no to mogę dokonywać w ogóle fantastycznych odkryć, które mnie tylko pompują do przodu, nie? Jakby rozwijają mnie. Gdy się okazuje nagle, że coś, czego nie byłem w stanie zrobić miesiąc temu, to nagle teraz robię, nie? I nie jest to dla mnie problem, że na przykład, nie wiem, potrafię w sposób asertywny, czyli taki wyrażający siebie, mówić o swoich potrzebach, nie? A kiedyś było to dla mnie, po prostu mi to przez gardło nie przechodziło, bo ja się bałam o to, czy to ludzie zaakceptują, czy tego ludzie nie zaakceptują, jak to zostanie odebrane i tak dalej, nie? I nagle się okazuje, że robiąc ten obrachunek moralny przez cały czas, zawierzając sile wyższe, nagle się okazuje, że mnie po prostu, dla mnie to nie ma takiego znaczenia, nie? Znaczenie ma to, na ile ja uczciwie wyrażę to, co czuję w danej chwili, a nie to, w jaki sposób to zostanie odebrane. Czasem się okazuje, że to, w jaki sposób to zostanie odebrane, to mnie zaskakuje. No.
Że pozytywnie.
Dlatego, że ja mam pewien taki sposób myślenia, czy taki schemat widzenia rzeczywistości, że ja sobie sam tworzę jakieś negatywne scenariusze. Nie? Już samo to, że ja dostrzegam taką tendencję u siebie, to już zaczynam się łapać, jak mi to zaczyna wyłazić. Zaczynam się łapać na tym, nie? A czemu ja coś myślę, a nie pytam na przykład, nie? No dzisiaj miałem taką rozmowę ze swoją znajomą, która coś takiego mi właśnie powiedziała na temat słuchania tej audycji. No. To ja, bo ja powiedziałem, czy napisałem jej coś takiego, że no będę mówił coś do ciebie. A ona napisała takie trzy literki hymny, prawda? Co dla mnie było takim oczywistym sygnałem, żebym do niej nie mówił. No to napisałem, to nie będę do ciebie mówił. No i wtedy dostałem odpowiedź jaką. A skąd wiesz, że masz nie mówić? Nie? Spytałeś mnie o to? I zobaczcie, no w takich, pokazuję to na takim prostym przykładzie,
tak,
nie?
Ja to odczytałam inaczej. Tak?
No, pokazuję to na takim prostym przykładzie. Jak można sobie budować w głowie pewne rzeczy, które potem, no, jeśli się ich nie skonfrontuje, no to one tworzą jakiś tam obraz i tak dalej, nie? I stąd ten właśnie obrachunek moralny, to tak może tak brzmi trochę tak górnolotnie, no to jest właśnie to jest właśnie próba chwytania tych różnych zachowań, które, do których ja mam, nie wiem, które mi gdzieś tam się pojawiły w moim życiu, którymi się posługiwałem, które mi nie robiły dobrze, nie? A które ciągle gdzieś tam wyłażą nawet w takich drobnych rzeczach, nie? I już samo złapanie się na tym i próba zmiany prowadzi często do tej zmiany. O, tak bym to mówił.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Świat ludzkich uczuć.
Take you back.
Polskie Radio Podlasie.
Radio, które się zna.
I wracamy do rozmowy. Mamy SMS-a od Pauli, która napisała, jak to jest, że mając ojca alkoholika nie mogę mieć przyjaciela. Nie chcę dłużej być samotna. To mnie przeraża.
No, ja powiem tak, że dziękuję bardzo za tego SMS-a. Ten SMS ilustruje pewną taką prawidłowość, mianowicie no, to jest twoje myślenie na ten temat. Nie? Ja mogę powiedzieć tak, że ja tu nie widzę takiej zależności przyczynowo-skutkowej żadnej. Natomiast to nie ma znaczenia. No, ty ją widzisz, nie? Ty ją widzisz, bo o tym piszesz. Ja myślę, że warto, żeby się temu przyjrzała w takich kategoriach, co to właściwie oznacza, nie? Jaki jest związek między ojcem pijącym, a tym, że ty nie masz przyjaciela. Co takiego w tobie jest, co wywołało ten schemat myślowy. Bo to jest tylko schemat, bo to wcale tak być nie musi. Nie? O tym mówi doświadczenie wielu dorosłych dzieci alkoholików, które, że tak powiem, zaczęły zdrowieć z tego. Tyle mogę powiedzieć. Nie chciałbym tutaj jakby próbować ci udzielać jakiejś indywidualnej porady, no poza może taką, że warto, żebyś spróbowała z kimś na ten temat porozmawiać, z kimś, kto by ci pomógł zrozumieć no, absurdalność tego schematu myślowego. Bo ten schemat myślowy, to on jest absurdalny, natomiast on nie jest bezpodstawny. Nie? Coś takiego w twoim życiu musiało się zadziać, co spowodowało, że w taki, a nie inny sposób na ten temat myślisz. Warto jest to zobaczyć, warto jest próbować to przeanalizować.
I wróćmy teraz do tego 10 kroku. On pozwala tak troszkę spojrzeć i w przeszłość, i w przyszłość, no ale przede wszystkim przyjrzeć się takim tym nieskutecznym zachowaniom, które powracają i do jakich najczęściej takich nawrotów dawnych zachowań dochodzi w przypadku dorosłych dzieci alkoholików.
Tak, to ja mogę powiedzieć tak, że to trzeba na to popatrzeć w takich dwóch kategoriach. Jeśli chodzi o ten taki codzienny obrachunek moralny, taki, który tutaj nazwałaś tym rachunkiem sumienia, nie, wieczornym, to on służy konkretnemu celowi, mianowicie on służy temu, żebyśmy my przyjrzeli się w taki sam sposób jak w kroku czwartym jednemu dniu swojego życia. Nie zajmowali się przeszłością, nie martwili się przyszłością, bo to są dwie rzeczy, których już nie ma. Natomiast pracowali nad sobą dzień po dniu. I tutaj zaczynają się pojawiać pewne takie, czy mogą się pojawić pewne takie elementy, które mówią nam o czymś takim, że zaczynamy wracać do pewnych starych zachowań. Nie? Na przykład coś takiego, że zaczynamy znowu kontrolować innych ludzi. Albo zaczynamy manipulować innymi ludźmi. Nie? Musimy to po prostu zobaczyć i poprosić Siłę Wyższą, żeby nam pomogła w zmianie tego. Jeśli sami tego, bo sami tego nie potrafimy zrobić, no bo jeżeli ja widzę, że znowu robię to samo, nie wiem, z moim partnerem, że nie mówię mu tego, co czuję, z jakichś tam powodów, nie wiadomo jakich, nie? Albo z takich powodów, bo się boję, że go stracę, no to co to jest? No, to jest nawrót do czegoś, co już było. Kolejnym takim elementem, który może się pojawić, no to jest takie coś, że jeżeli zobaczymy, że się zaczynamy znowu z innymi ludźmi porównywać, to najczęściej wtedy dochodzi do takiego, no nasze poczucie niskiej wartości zaczyna się odzywać. Nie? To warto wtedy poprosić przyjaciela, czy kogoś, kto nas rozumie, kto nas zna, czy nawet pójść na meeting i przypatrzeć się naszym uczuciom, temu, co się z nami dzieje akurat wtedy, kiedy to robimy. Nie? Kiedy się na przykład porównujemy. Gdyż tak naprawdę taka informacja zwrotna pomoże nam w tym, że możemy znowu siebie akceptować. Czyli jakby patrzeć realnie. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie takim tekstem, który mi pomagał w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, ja się tak właśnie porównywałem, w różne strony mi to słowo są, no to jest Pena Desiderata, która mówi o tym, żeby się nie porównywać, zawsze będą lepsi od siebie i gorsi. I jak będziesz widział lepszych, no to to wywoła w tobie zgorzknienie, natomiast jak będziesz widział tylko tych gorszych, będzie ci pompowało twoją pychę. Nie? I, no, i to jest rzecz, którą my możemy sprawdzić, nie? W danym dniu. To, że żeśmy się tak miesiąc zachowywali, czy w zeszłym roku, to o tym zapomnijmy. Właśnie temu ma służyć ten obrachunek moralny taki jednodniowy, nie? Bo jeden dzień to jest to taki okres, który jesteśmy w stanie wieczorem ogarnąć.
Nie? To jest takie bycie tutaj i teraz.
Bycie takie tutaj i teraz. I to naprawdę dużo czasu nie zajmuje. To nie jest tak, bo to się nie dzieje zbyt wiele tego typu rzeczy. Ale warto jest znaleźć sobie czas na to, żeby się temu po prostu przyjrzeć. Jeżeli zaczynają się jakieś takie nasze obsesyjne zachowania różne, czyli różne zachowania kompulsywne, które przejawialiśmy, więc tak jakieś natrętne i tak dalej, to spróbujmy się zastanowić, poprosić siłę wyższą, żeby nam pokazała, jakie my potrzeby zaspokajamy w ten sposób. Co takiego jest w nas, co powoduje, że takie, a nie inne rzeczy się jakby znowu zaczynają nam pojawiać. Nie? Jeżeli jesteśmy, nie wiem, przygnębieni, czujemy tą tak zwaną depresję, to w czasie takiego obrachunku próbujemy odkryć, co tak naprawdę jest główną przyczyną tego naszego izolowania się od innych ludzi. Nie? Czyli nie mówimy, że no mam zły nastrój, nie? Bo to jest jeszcze nie wszystko, nie? Ale co takiego jest we mnie, że mi się ten nastrój akurat dzisiaj pojawił, nie? Co takiego się zadziało? Co się stało ze mną? Co jest przyczyną tego właśnie, że ja na skutek tego nastroju, nie wiem, takiego złego, depresyjnego, to tam odpycham innych ludzi od siebie, nie? No i to już nam daje odpowiedź na pewne rzeczy. Dlatego i to odpowiedź w takim sensie, że to ja odpowiadam w dużym stopniu za to, jak się czuję, nie? To nie jest tak, że chociaż no tak się mówi, nie, że to jak jest brzydka pogoda, no to taki człowiek jest depresyjny i tak dalej, ale z tym depresyjnym, tak zwanym depresyjnym, to można rzeczy zrobić, nie? Można się w tym pogrążać, a można zrobić wręcz coś przeciwnego. Nie? To też jakby tutaj jest taki pokazanie takiej odpowiedzialności za swoje życie, za swoje czyny i takie poczucie takiego sprawstwa, nie? Czyli ja mogę coś z tym zrobić. To nie musi być tak, że to ma być tak. Nie?
No. Czyli tutaj takie zaprzeczenie tej bezsilności, bezradności, tak? Że tutaj...
No, to jest tak nie do końca, dlatego że wiesz, no mnie się to nasuwa ten słynny dowcip, jak to jest z tą bezsilnością i z tym powierzeniem sile wyższej pewnych rzeczy, no to to jest tak, jak to Icek mówi do Pana Boga, że Panie Boże, do czego ja nigdy nie wygrałem pieniędzy w loterii, nie? A Pan Bóg mówi do niego: Icek, ty mnie daj szansę, ty idź kup los. Ty mnie daj szansę, nie?
Tak,
czyli to nie jest tak, że to nie jest tak, że siła wyższa dla nas, za nas coś zrobi, nie?
Współpraca.
To jest bardziej, jest to bardziej współpraca. I jakby ta odpowiedzialność za moje życie, to ona nie spada na Pana Boga. Bo to jest głównie moja odpowiedzialność, nie? To jest to, dzisiaj akurat po wyborach taką miałem dyskusję na różne tematy wyborcze. No i między innymi tam mówiłem też o takiej odpowiedzialności, nie? Za siebie przede wszystkim. I o tym, że Pan Bóg mnie rozliczy z talentów, które mi dał. To jest tak jak w tej przypowieści o talentach, nie? Czy ja je zakopałem, czy ja je pomnożyłem, co z nimi zrobiłem. I tutaj to jest tak, Pan Bóg daje. No.
A to trzeba po prostu.
A ty rób.
Pracować nad
tym. A ty coś z tym zrób. Ty coś z tym zrób, nie? I to jest właśnie takie istotne. Czasem mamy taką sytuację, że przestajemy, nie wiem, wyrażać nasze uczucia, mówić o naszych potrzebach i tak dalej, nie? To wtedy jest możliwość, no, pewnej korekty tego, nie? Czasem, jak na to spojrzymy właśnie w czasie tego obrachunku, to się na przykład może okazać, że my po prostu zaczynamy zaspokajać potrzeby innych ze szkodą dla siebie, nie? Jeśli to będziemy dalej kontynuować, to jakby te szkody dla mnie będą coraz większe, nie? To warto już wtedy w takiej sytuacji, że tak powiem, kiedy to się dopiero zaczyna, uchwycić to i coś z tym zrobić, nie? Na przykład asertywnie na pewne rzeczy reagować. I to właśnie jest ważne, że robimy to z dnia na dzień, czy robimy to codziennie, nie? Bo te małe kroki pozwalają nam zmieniać swoje życie, zmieniać swój sposób funkcjonowania, zmieniać swoje zachowania. I to wtedy, kiedy one jakby się zaczynają dopiero pojawiać, nie wtedy, kiedy to już trwa. To jest tak jak z dobrą kłótnią. No. Jak się coś dzieje na bieżąco i się pokłócimy na bieżąco, to jest to coś, co nas oczyszcza, co nie jest agresywne, co jest takie, powiedziałbym, często konstruktywne. Nie? Najgorzej jest, jak chowam urazę do bliskiej mi osoby przez lata i potem szklanka nie tu stoi i od tego się zaczyna, a potem kłótnia idzie w Adama i Ewę, nie? Czyli praktycznie rzecz biorąc niczego kompletnie nie załatwia. To zresztą z tymi kłótniami to jest taka ciekawa sytuacja, że niektórzy ludzie po prostu, ATDA też są tacy, uważają, że no kłótnia to po prostu nie uchodzi. To jest w ogóle coś najgorszego, co się może zdarzyć. Lepiej, żeby się nie zdarzyło. Ja się nigdy nie kłócę z moją żoną.
Ale to z czegoś wynika,
A no właśnie, W czwartym kroku zobaczymy, z czego to wynika. A jeśli ja mam jakieś pretensje do kogoś, jest mi z tym źle, no to wieczorem, jak zacznę obrachunek moralny robić, to pomyślę sobie tak, to co się takiego stało, że ja tego nie powiedziałem, nie? Co się takiego stało we mnie, nie w tej drugiej osobie, bo to jest obrachunek moralny mój, a nie tej drugiej osoby, robiony przeze mnie, nie?
Nie szukanie usprawiedliwienia,
absolutnie, żadne szukanie usprawiedliwienia, tylko sprawdzenie, co takiego było we mnie, że akurat tego nie zrobiłem, nie? Czego się bałem, czy coś było takiego, co spowodowało, że no, zachowałem się, powiedzmy sobie, nieuczciwie, nie? No, jestem zły na kogoś i mu tego nie mówię, a udaję, że jestem ten i ta druga osoba się na to daje nabrać, to co to znaczy? No, to znaczy, że jestem nieuczciwy, nie? A po coś ja to robię? To pytanie po co? Nie? I tutaj jest miejsce na odpowiedź na to. Jak ja wiem po co, to mogę coś z tym zrobić dalej, nie? Mogę te zachowania zmienić. Także to jest ważne właśnie, cały czas powtarzam, że to jest takie na bieżąco analizowanie, robienie tego obrachunku moralnego. To jest niesłychanie ważne, bo to, mówię, my się zmieniamy z dnia na dzień. My, alkoholicy mają taki program 24 godziny, nie? To jest program, że ja się dzisiaj nie napiję. Będę funkcjonował tak, tak, tak. Ja się dzisiaj nie napiję. Mnie nie obchodzi jutro. Ani mnie nie obchodzi wczoraj, nie? I mam pacjentów, którzy jak to się tak mówi, gwarowo na tym programie pracują, na tym programie 24 godzin i się nagle do tyłu popatrzy, a tutaj 5 lat minęło na przykład. On nie zakładał sobie, że on 5 lat nie będzie pił. On sobie zakłada tylko, że będzie przez ten dzień tak funkcjonował, żeby tego nie zrobić. Nie? Ja spróbuję w ciągu dnia łapać się na różnych rzeczach, które robię, które powtarzam, pewne zachowania i tak dalej, a potem sobie zanalizuję i zobaczę. Nie? Na drugi dzień spróbuję zrobić to samo. A potem, po pewnym czasie, zrobię ten tak zwany obrachunek długoterminowy. Nie? I się okaże nagle, jak ja wielki krok zrobiłem w swoim własnym rozwoju i jak się moje życie zmieniło. To jest właściwie cała filozofia tego 10. kroku.
I my Państwu życzymy takich udanych obrachunków moralnych, dokonywanych na bieżąco i tego przyznawania się do popełnionych błędów, bo to pozwala spojrzeć w przyszłość i zrobić krok w przyszłość. Zachęcamy Państwa do tego. Moim i Państwa gościem był psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach Bolesław Białas i Ania oraz Sebastian z Grupy Wsparcia Działającej w Siedlcach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo słuchaczom, którzy nas jeszcze cierpliwie słuchają już tyle lat.
Tomasz Kanecki tym razem program realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Anna Kaszczec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. You're sitting here yakking, fried in my face. Guess I'm gonna have to put you back in your place. If silence was golden, boy, you couldn't raise a dime. Cause your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You're quoting figures, you're dropping names, you're telling stories all about the day. You're overlapping when things ain't funny. You're trying to sound like a whole lot of money. Yeah, if talk was criminal, you'd be leading a life of crime. Don't go around making promises you never
Świat ludzkich uczuć.